Dzień dobry, nazywam się Michał Świerczek, jestem terapeutą uzależnień, a to jest podcast Desiderata, w którym omawiamy różne aspekty trwania i wychodzenia z nałogów. Pokazujemy medyczne i niemedyczne podejście do terapii uzależnień. W tym odcinku staram się znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak zachowuje się alkoholik na odwyku. W ciągu najbliższych kilku minut skupię się na tym zagadnieniu. Zapraszam. Jak zachowuje się alkoholik na odwyku? Dla człowieka uzależnionego od alkoholu przyjazd do stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień na pierwszą w jego życiu terapię stanowi zawsze spory stres. Powodów tego stresu jest wiele. Jednym z nich są różne mity i fałszywe wyobrażenia takiego miejsca izolacji. Wielu pacjentów już po kilku dniach pobytu jest na ogół mile zaskoczonych warunkami i klimatem relacji w ośrodku. Wtedy często opowiadają o tym, że mieli przed przyjazdem wizję ponurego psychiatryka z kratami w oknach, siłowo przygotowanym do konfrontacyjnych działań personelem, że już o wizjach przypinania w pasy do łóżka i faszerowania prochami typu głupi jaś nie wspominając. I do tego perspektywa wielotygodniowego pobytu w nowym miejscu, wypełniona lękami typu, czy ja się tutaj odnajdę, czy sobie poradzę z wymaganiami terapii. Nie wspominając o tym, jaka motywacja przyświecała przyjazdowi nowego pacjenta do ośrodka. Często to niestety jest motywacja zewnętrzna. Rodzina przymusiła do terapii, grożąc przykrymi konsekwencjami. Czasem poważne problemy zdrowotne, czy to psychiczne, czy fizyczne, lub ucieczka przed czekającymi konsekwencjami prawnymi, wypadków spowodowanych po pijanemu, czekających rozpraw, zabranych praw jazdy. Alkoholik na odwyku. Te zachowania nie powinny cię dziwić. Wielu uzależnionych od alkoholu, rozpoczynając terapię, jest bardzo mocno osadzona w tak zwanych mechanizmach uzależnionego myślenia. Często minimalizują swoje uzależnienie, czasem sprowadzając go do ostatniego wzmożonego picia przed przyjazdem. Jakby z ich świadomości wyparowały lata pijaństwa, wcześniejsze kryzysy, sygnały ostrzegawcze i spory, czas, gdy wmawiali sobie innym, że alkohol nie jest dla nich problemem, że sami sobie z nim poradzą, że nie potrzebują żadnej pomocy z zewnątrz. Kiedy jednak kolejne incydenty zaprzeczają tej tezie, a bliscy tracą już cierpliwość dla ich obietnic bez pokrycia, wtedy dopiero decydują się na terapię. Ten pierwszy okres przed podjęciem decyzji w literaturze fachowej opisany jest jako stan prekontemplacji. Można by go scharakteryzować stwierdzeniami pacjenta typu nie widzę problemu, nie mam potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Kiedy jednak problemy się spiętrzają, osoba uzależniona wchodzi w stan tak zwanej kontemplacji. Pojawiają się myśli typu, a może jednak mam problem? Może dobrze byłoby coś zmienić? Kolejny etap dochodzenia do zmiany to faza przygotowania. Przyszedł czas, żeby wprowadzić zmiany, tylko jak? Potem już tylko pozostaje decyzja o podjęciu działania. Zrobię to teraz, tak będzie dla mnie najlepiej. Ostatnim etapem gotowości pacjenta do zmiany jest etap tak zwanego podtrzymania. W tym okresie, który na ogół ma już miejsce w ośrodku terapii uzależnień, pojawia się myślenie typu dobrze mi z nowymi zachowaniami, nie chcę już wracać do tego, co było. Kiedy pacjent dojdzie do tego momentu pracy nad sobą, można już mówić o prawidłowej wewnętrznej motywacji do zdrowienia. Wcześniej często pacjenci w pierwszych dniach pobytu w ośrodku za swoje picie obwiniają innych ludzi, świat zewnętrzny. Cytuję, piję przez żonę, piję, bo nikt mnie nie rozumie, bo ludzie mnie odrzucają, bo mnie partner porzucił, bo miałem trudne dzieciństwo i tym podobne. Kiedy w trakcie terapii pacjent zaczyna odkrywać prawdę o swoim uzależnieniu i zaczyna rozumieć swój udział w jego rozwoju, poza nadzieją na wyjście z choroby alkoholowej pojawia się często pewnego rodzaju euforia, zwana też czasem fazą miodowego miesiąca. Ale w trakcie terapii pojawiają się też kryzysy typu zniechęcenie, przemęczenie terapią, zwątpienie w jej sens, w to, czy pacjent sobie poradzi po wyjściu z ośrodka. Ta faza terapii jest nazywana często fazą muru. Niezwykle ważną rolę spełniają w tych sytuacjach terapeuci, którzy dbają zarówno o odpowiedni poziom motywacji, jak i pomagają w pokonywaniu pojawiających się u pacjenta barier. Kiedy proces ten przebiega prawidłowo, to pod koniec pobytu w ośrodku pacjent jest w stanie przy pomocy terapeuty i zdobytej na terapii wiedzy przygotować plan dalszej terapii, opracować swoją sieć wsparcia oraz zbudować swoje strategie radzenia sobie z sytuacjami zagrożeń, które po wyjściu z ośrodka wcześniej czy później się pojawią. Dwa stany przed wyjściem mogą stanowić pewne zagrożenie dla dalszego procesu trzeźwienia. Nadmierna pewność siebie lub zbyt duży poziom lęków. Ale najgorszym wariantem jest brak realizacji koniecznych do procesu dalszego zdrowienia działań. Jeżeli pacjent realizuje założenia swojego planu, stosuje się do zaleceń terapeutycznych, kontynuuje terapię, korzysta z grup wsparcia, to tak jakby sam sobie dawał gwarancję na dobre, szczęśliwe, trzeźwe życie. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Desiderata.